Witam Państwa, Lech Pilarski. Dziś o pszczołach bowiem i nie tylko. Dlaczego? Te pożyteczne owady dają nie tylko miód i inne ciekawe substancje, przede wszystkim pełnią ważną rolę w przyrodzie, zapylając rośliny. Bez tego nie mielibyśmy na przykład wielu owoców. Ostatnio z pszczołami nie jest najlepiej, bo zmniejsza się ich populacja. To może być groźne dla gospodarki i przede wszystkim dla rolnictwa. Podejmowane są starania, aby chronić te owady, a nawet zwiększać ich liczbę. Modne stały się kwietne łąki, zaczynamy w naszych ogródkach sadzić i siać miododajne rośliny. W internecie jest wiele ofert domków, na przykład dla murarek, czyli dzikich pszczół. W programie także o tym, co szkodzi pszczołom, czy masowe stosowanie środków ochrony roślin ma wpływ na te owady. Również porozmawiamy o dochodach z uli, zakładaniu pasiek i dochodach z tej działalności. O tym w programie zapraszam. No właśnie, o pszczołach. Z dr Anną Puścion-Jakubik z Uniwersytetu Medycznego to o medycznych aspektach pszczelarstwa i hodowli pszczół, a także z nami jest Mariusz Wiszniewski z Podlaskiego Związku Pszczelarzy. Witam Państwa, dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witamy słuchaczy.
To może zaczniemy od pana Mariusza, jeśli pani pozwoli. Czy rzeczywiście tylko miód, czy najważniejsze jest jednak zapylanie?
Myślę, że miód jest takim, można powiedzieć, kwintesencją tego wszystkiego, co jest w pszczelarstwie. Miód, owszem, jako pożytek taki dla nas jest bardzo ważny, natomiast dla ekosystemu całego, dla rolnictwa, no jednak to zapylanie to jest ten aspekt najważniejszy.
Czy w naszym województwie, w województwie podlaskim są problemy z pszczołami, czy no właśnie, z jednej strony choroby, warioza, ale z drugiej strony wytruwanie, bo stosuje się różnorodne środki chemiczne?
Ten problem występuje na terenie całej Polski, także Podlasie też to dotyczy, ten problem. Owszem, tak jak pan redaktor wspomniał, choroby pszczół występują typu właśnie waroza, Nosema cerana, Nosema apis. Z tym pszczelarze są w stanie jeszcze poradzić, bo po to są pszczelarze, żeby tym pszczołom po części pomagać. Natomiast jeżeli chodzi o środki ochrony roślin, no to tutaj już wszystko w rękach praktycznie naszych rolników, a bardziej świadomości tych rolników. Owszem, oni też bez oprysków nie są w stanie wytworzyć produktów rolnych, no ale żeby robili to z obowiązującymi zasadami, czyli opryski po zmierzchu, po tym jak już pszczoła miodna nie lata, zresztą nie tylko miodna, ale jak już te owady nie latają.
I gdyby się trzymać tych wszystkich obostrzeń, to udałoby się pogodzić jedno z drugim?
Jak najbardziej. I wiem, że są tacy rolnicy, którzy są naprawdę przyjaźni pszczołom, oferują wręcz swoje pożytki dla pszczelarzy, swoje wysiane zboża, jak najbardziej pilnują tego. No niestety są też rolnicy, którzy najważniejszy jest ich własny interes.
No właśnie, pięknie teraz kwitną rzepaki. To też jest bardzo fajny miód rzepakowy, pani doktor. To właśnie pszczoły no, są najistotniejszym, można powiedzieć, jeśli chodzi o rośliny owadopylne, w tym mechanizmie pozyskiwania zbiorów, rozwoju roślin.
Dokładnie, tak jak pan redaktor wspomniał, pszczoły miodne są najistotniejsze w tym procesie. Oprócz tego na przykład w Polsce chociażby znaczenie ma między innymi murarka ogrodowa. Jeżeli chodzi o pszczoły miodne, to biorą udział w procesie zapylania około 78% gatunków roślin w Polsce. Tak? Także dzięki pszczołom i ich niesamowitej pracy człowiek ma między innymi dostęp do takiej ilości pokarmu, pochodzenia roślinnego i takiej różnorodności, jaką mamy. Aczkolwiek, jeżeli będą dochodziły takie czynniki, jak na przykład zbyt nadmierne opryski, czy też inne czynniki, które będą wpływały na pszczoły i na ich zdolność do chociażby po prostu do ula, tak, wytwarzania miodu, wytwarzania innych produktów, tak jak chociażby propolisu, pierzgi, to niestety
te 78% roślin nie zostanie zapylonych.
Tak, dokładnie.
Czyli taka sytuacja jest. Powinniśmy dbać o pszczoły. Groźne są choroby pszczół.
Tak, jak najbardziej. Wielu naukowców zajmuje się badaniem różnego rodzaju chorób i poszukiwaniem sposobów, jak możemy pomóc pszczołom. Między innymi w naszym zakładzie, czyli zakładzie bromatologii, który wcześniej pracował pod kierownictwem pani profesor Marii Borawskiej, aktualnie pod kierownictwem pani docent Katarzyny Socha, pracowaliśmy również nad chociażby preparatem, którego celem było wspomaganie układu odpornościowego pszczół. Ponieważ zdajemy sobie sprawę, jak wiele cennych produktów możemy osiągnąć, otrzymać dzięki pszczołom.
Czy ten środek się stosuje? On został opatentowany, trafił do sprzedaży?
Ten środek jeszcze jest na etapie tak badań, aczkolwiek były prowadzone właśnie badania w pasiekach, między innymi tak poza Białymstokiem, u kilku tak pszczelarzy. Dlatego to jest taki temat jeszcze rozwojowy, aczkolwiek w naszym zakładzie tak badamy nie tylko ten aspekt, tak, czyli jak pomóc pszczołom, ale też jakość produktów pszczelich i właściwości prozdrowotne, między innymi propolisu albo połączenia propolisu z miodem.
No i jeszcze jest pyłek i tym podobne rzeczy, tak. Także sporo tutaj różnych substancji da się wygenerować. Z jednej strony, panie Mariuszu, mamy pszczoły, można by powiedzieć, hodowlane, ale z drugiej strony jest spora liczba dzikich.
Jak najbardziej. Te dziko żyjące pszczoły, które tutaj były już wspominane, między innymi ta murarka ogrodowa, jest też bardzo pożytecznym owadem zapylającym i jak najbardziej powinniśmy je też starać się utrzymać w naszym ekosystemie. Zapylających owadów jest dużo więcej, chociażby wszystkie z rodziny trzmielowatych, popularnie zwane te bąki latające. Jak najbardziej są to pożyteczne. Nie wszystkie rodzaje kwiatów zapylane są tylko przez pszczoły miodne. Do niektórych kielichów kwiatów nie potrafią się dostać pszczoły miodne. Właśnie większe owady, typu właśnie te trzmiele, też również zapylają te kwiaty, więc jak najbardziej są pożyteczne dla nas, dla naszego środowiska.
Czyli jak słyszymy takie bzyczenie wokół kwitnących roślin, to powinniśmy być raczej z tego zadowoleni.
Oczywiście. Powinno sprawiać nam radość, a wręcz przeciwnie, nie powinno nas wzbudzać jakiegokolwiek strachu.
Panie Mariuszu, mieliśmy w tym roku bardzo nietypową wiosnę, zimny maj. Czy to wpłynęło na wielkość populacji owadów? No i przede wszystkim, czy przy tych niskich temperaturach one pracowały, czy raczej chroniły się, gdzieś tam się grzały schowane i nie dochodziło do zapylenia, także będziemy mieli z tego powodu trochę mniejsze zbiory.
Ten rok na pewno przyniesie nam mniejsze zbiory. Są określone temperatury tak zwanego nektarowania kwiatów. To, że one pięknie kwitną, nie zawsze nam wydają nektar. Przy tych temperaturach niskich, które teraz występowały, no niestety, ale rzepak nie nektarował nam codziennie. Były wręcz duże przerwy w pożytku dla pszczół, więc na pewno te zbiory będą mniejsze. No liczymy na to, że jeszcze ten rzepak trochę kwitnie gdzieś w naszym rejonie, że jeszcze uda nam się coś dozbierać z tego rzepaku, ale w innych przypadkach, innych kwiatów, no mniszek miał mniejszą temperaturę nektarowania, ma mniejszą temperaturę nektarowania. Tu już te zbiory myślę, że będą trochę bardziej przyjazne dla pszczelarzy. Natomiast jeżeli chodzi o same rodziny pszczele, to tutaj nie tyle wiosna, co sama zima była dosyć łagodną, co też nie wpłynęło dobrze na rozwój naszych pszczół, naszych rodzin pszczelich. Matki po prostu zaczęły za wcześnie składać jajeczka, reszta pszczół po prostu musiała utrzymać wysoką, powyżej 15 stopni temperaturę, aby ten czerw, te larwy wygrzać. Niektóre rodziny po prostu tego nie przeżyły.
Czyli zbyt ciepła zima to też szkodliwa.
No, ta wiosna pokazała, że niestety tak.
A co to znaczy temperatura nektarowania? Może przy tej okazji wyjaśnijmy. I jak patrzymy na termometr, to w którym momencie powinniśmy się zacząć cieszyć, bo no właśnie owady zaczną za chwilę zbierać nektar.
A temperatura jest różnorodna dla różnych gatunków kwiatów. Więc tutaj nie możemy określić jakiejś temperatury, od której powinniśmy już się zacząć cieszyć. No niestety temperatury na pewno powyżej 15 stopni to są temperatury sprzyjające dla nektarowania, wydawania nektaru przez kwiat.
Czyli jeśli mamy niższe temperatury, a szczególnie bardzo niskie w nocy, to też negatywnie wpływa, bo przecież od rana musi się to wszystko nagrzać i wtedy bardzo krótkie okienko takie nektarowe się robi w ciągu dnia.
Czasami to są godzina, dwie w ciągu dnia, kiedy ten kwiat wyda nektar.
Rozmawiamy dzisiaj o pszczołach i no, nasi słuchacze też pytają. Witam panią, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
To słuchamy, w czym rzecz?
Mam pytanie odnośnie os. Gnieżdżą nam się osy w dużych ilościach gdzieś koło domu, koło budynków gospodarczych, pod dachówkami. Chciałam spytać, mamy też małe dziecko, czy my mamy ich się obawiać, czy one są dla nas też potrzebne i dla całego procesu zapylania też są potrzebne. Także o to chciałam dzisiaj zapytać.
Dziękuję pani bardzo.
Dziękuję, pozdrawiam.
Pozdrawiamy. Panie Mariuszu, to jak z tymi pszczołami?
Pszczoły, jak pan redaktor wspominał, są pożyteczne z osami. Można powiedzieć, że to taki gatunek owada trochę leniwy w porównaniu do pszczoły. Osa bardziej się kręci gdzieś koło naszych domostw właśnie, żeby coś gdzieś podgryźć sobie gdzieś coś ukraść. Tak bardziej leniwie podchodzi do tego zapylania. Co z ciekawostek mogę powiedzieć, że osy są między innymi mięsożerne też. Więc spokojnie nie zjada gdzieś tam człowieka, ale na pewno lubi sobie ukąsić jakąś kawałek gdzieś wędliny, czy też pokręcić się koło słodkiego. Więc często widzimy ją gdzieś koło słodkiego napoju, że się kręci. Z tym zapylaniem u os to tak trochę leniwie jest, niestety.
A jeśli chodzi o bezpieczeństwo?
No niestety osy żądlą. Żądlą, co prawda trochę w inny sposób niż pszczoła, ze względu na to, że może urządzić kilkukrotnie. Natomiast jeżeli chodzi o ataki do osoby człowieka, to są bardziej agresywnie nastawione, bardziej bronią swojego gniazda. Gniazda te mogą się znajdować w ziemi. Są dosyć dużym zagrożeniem dla człowieka, jeżeli się zbliży zbyt blisko tych owadów.
Czyli jeśli mamy gdzieś w pobliżu miejsca, gdzie na przykład bawią się dzieci, to raczej powinniśmy spróbować przenieść te pszczoły albo co najmniej wygonić.
No tutaj bardziej było pytanie o osy, jeżeli chodzi
o
pszczoły.
Osy, ja cały czas myślę o osach.
No, z przeniesieniem może być problem, bo tak jak wspominałem, one często mają gniazda w ziemi, więc przeniesienie będzie raczej kłopotliwe. Suche lata pozwalają też na duży rozwój tych os w ziemi, ze względu na to, że opady deszczu gdzieś nie niszczą tych ich gniazd, więc jeżeli z zapowiedzi szykuje się suche lato, możemy się spodziewać, że tych os będzie troszeczkę więcej.
No zatem musimy jakoś porozmawiać z tymi osami, żeby się wyniosły, bo mogą być niebezpieczne. Powiedział pan, że mogą wielokrotnie żądlić i są bardziej agresywne. To właśnie skupmy się także na tym, co zrobić, żeby pomóc pszczołom, pani doktor.
Jeżeli chodzi o to, co my możemy zrobić, tak, to między innymi sadzić rośliny, które są pożytkiem pszczelim. Ostatnio możemy zauważyć bardzo wysoką tendencję do powstawania chociażby łąk kwiatowych, które wieloma barwami kuszą pszczoły, tak, które mogą zbierać nektar z kwiatów. Co więcej, jeżeli chodzi na przykład o rolników, to tak jak wcześniej wspomniał właśnie pan pszczelarz, niezwykle istotne jest to, aby przestrzegać zasad stosowania środków ochrony roślin. Tak? Przede wszystkim między innymi tak, nie stosować oprysków na drzewa owocowe, tak, w sadach. Ważne jest też to, aby nie stosować oprysków podczas kwitnienia plantacji rzepaku albo o odpowiednich godzinach w ciągu dnia. Możliwy jest tak zwany kompromis, tak, pomiędzy między innymi tak pszczelarzami a rolnikami, ponieważ wiadomo, że każdy ma też swoje racje, tak, ale umiejętne stosowanie środków ochrony roślin może być takim czynnikiem, który wspomoże funkcjonowanie, albo raczej nie zaburzy funkcjonowania i pracę pszczół.
Czyli jeśli chcemy zastosować jakiekolwiek opryski, to trzeba dokładnie przeczytać, bo zwykle tam jest taka informacja, co zrobić, żeby nie zaszkodzić miododajnym pszczołom.
Dokładnie. Na każdym tego typu środku znajdują się informacje dotyczące tego, jak należy stosować. Tego typu środki są dzielone na różne kategorie, tak? Na kategorie, które są bardzo toksyczne dla pszczół albo mają mniejszy stopień toksyczności. Dlatego jest to istotne, aby zwracać uwagę na tego typu informacje i stosować ich zgodnie z zaleceniami producenta. Wiele ośrodków też prowadzi badania dotyczące tego, czy te środki ochrony roślin przenikają do produktu końcowego, tak? I co się okazuje, tak, mogą być oczywiście kumulowane między innymi w wosku, a jeżeli taki plaster jest zbyt długo w ulu, tak, może dochodzić również do przenikania tego typu substancji i przechodzenia do produktu końcowego, czyli do naturalnego miodu pszczelego, a na tym cierpimy już my jako konsumenci.
No takie mogą być konsekwencje nieumiejętnego stosowania tego rodzaju środków. Jeśli już, to pewnie stosować, panie Mariuszu, bardziej naturalne sposoby i środki.
To jeszcze nie zapominajmy o tym, niektórzy rolnicy pryskają inne swoje plony typu pszenica, żyto, owiec, twierdząc, że robi oprysk w dzień ze względu na to, że on i tak przecież nie kwitnie, pszczół tutaj nie ma. Owszem, pszczół nie ma, ale na sąsiednim właśnie rzepaku, który może być posiany, jest ta pszczoła. Pszczoła wymaga wody do swojego życia, zbierał tą wodę i często taki oprysk na źdźbłach zbóż może pomylić z wodą i wtedy dochodzi właśnie do zatruć, mimo że rolnik twierdzi, że przecież na zżycie czy pszenicy pszczół nie ma, przecież to nie kwitnie.
Takie mogą być konsekwencje, a zatem jeśli chcemy mieć u siebie pszczoły, takie miododajne różne owady, to powinniśmy także wystawiać wodę.
Jak najbardziej. Jedna rodzina pszczela dziennie w upalne dni ma zapotrzebowanie nawet około litra wody dziennie.
Czyli powinniśmy jakieś pojemniki wystawiać z czystą wodą, chłodną, żeby mogły sobie pszczółki popić.
Tak, nie zapominajmy tylko tego, żeby naczynia te nie były głębokie. Najlepiej jakieś słomki wrzucić do tej wody, czy też jakiś mech, ze względu na to, żeby te pszczółki nam się nie topiły, bo często pszczółki siadając na takich miejscach nie mają gdzie wylądować, no i niestety, ale topią się w takiej wodzie.
Czyli powinniśmy też to dokładnie przemyśleć, takie poidło dla pszczół.
Dokładnie.
To teraz, pani doktor, jak to jest z jakością miodów, bo wiemy, że no, hodujemy, zajmujemy się miodami, pszczołami, nie tylko z powodu ich umiejętności zapylania, ale właśnie tworzenia miodu, który później możemy wszędzie wykorzystać.
Dokładnie, tak jak pan redaktor wspomniał, od pszczół mamy nie tylko sam miód pszczeli, tak, ale też inne produkty, między innymi tak propolis, pyłek, wierzgę, wosk, czy nawet jad pszczeli, który jest stosowany umiejętnie w apiterapii. Jeżeli chodzi o jakość naturalnych miodów pszczeli, które znajdują się na rynku, to jest ona ściśle regulowana, to znaczy istnieje rozporządzenie, które określa na przykład ile wody powinien zawierać maksymalnie miód pszczeli, tak? Czyli 20%, są też wyjątki, na przykład 23% dla miodu wrzosowego. Co to dla nas oznacza jako dla konsumenta, jeżeli taki miód będzie miał zbyt dużo wody? Będzie na przykład zbyt szybko fermentował i będzie miał taki charakterystyczny zapach, posmak, nie będzie już tak atrakcyjny i nie będzie wywierał takich właściwości profilaktycznych, wspomagających terapię różnych dolegliwości, jakbyśmy tego oczekiwali. Inne parametry, które bada się w miodach pszczelich, to na przykład określenie odmiany, dzięki temu, że wykonujemy na przykład preparat mikroskopowy, w którym obserwujemy, jakie ziarna pyłku znajdują się w danym miodzie. Oprócz tego badamy na przykład zawartość glukozy, fruktozy, chociażby przewodność elektryczną właściwą. Jest to taki parametr, który pozwala nam odróżnić miody nektarowe od nektarowo-spadziowych i spadziowych. Kolejnymi parametrami, które też badamy między innymi tak w naszym laboratorium, to chociażby wartość pH, liczba diastazowa. Jest to parametr, który świadczy o aktywności miodów, pozwala na przykład ocenić, czy nie było one podgrzewane do zbyt wysokiej temperatury. I jeżeli taki miód był podgrzewany właśnie do zbyt wysokiej temperatury, czyli powyżej tych 40 kilku stopni, to jest on dla nas już tylko takim środkiem słodzącym, a nie zawiera szeregu enzymów, a po miód sięgamy wtedy, kiedy na przykład coś nam dolega, tak? I chcemy, żeby to był taki naturalny środek wspomagający terapię. Jeżeli będziemy właśnie na niego działać zbyt wysoką temperaturą, to może dojść do niszczenia tych substancji, na których nam zależy. Inny czynnik, tak, który też jest badany w miodach pszczelich, to na przykład HMF. Jest to taki związek, którego zawartość wzrasta, jeżeli miód jest przechowywany zbyt długo, w zbyt wysokiej temperaturze, w nieodpowiednich warunkach. Miody na przykład, które pochodzą z innych krajów, tak z krajów tropikalnych, mają wyższy wskaźnik, tak? Więc to jest też taki jeden z czynników, po którym możemy rozpoznać, w jakich warunkach był miód przechowywany.
Czy ktoś nas nabiera, czy nie. Ale zaciekawiła mnie pani tym mierzeniem prądu. Jaka jest relacja pomiędzy prądem a miodem? Jak to się robi?
Do tego tak badania wykorzystujemy urządzenie, które nazywa się konduktometrem. Przygotowujemy roztwór miodu, odpowiednio wliczając tak stężenie na podstawie wcześniej obliczonej zawartości wody. Mierzymy za pomocą tego konduktometru przewodność elektryczną i są normy, tak? Mniejszą przewodność będzie miał miód nektarowy, nieco większą nektarowo-spadziowy, największą spadziowy, dlatego że w miodzie spadziowym mamy też więcej, między innymi tak, związków mineralnych, pierwiastków, które będą wpływały na tego typu przewodność. I to jest jedno z takich szybkich badań laboratoryjnych, które pozwala na odróżnienie właśnie miodów nektarowych od spadziowych.
Panie Mariuszu, wiedział pan, że prądem traktuje się miód i wtedy wiadomo, co pan zrobił w tym ulu?
Jak najbardziej słyszałem o tego typu badaniach miodu. Tutaj wracając jeszcze do kwestii miodów z dużą zawartością HMF-u, właśnie przegrzanych tak zwanych miodów, po części wymusza na tym społeczeństwo nauczone, że miód ma być piękny, ładny, lejący się. Nie wiem, dlaczego jest takie jakby poczucie w społeczeństwie, że miód skrystalizowany to miód taki, no, nie bardzo się rozsmarowujący na kanapce, trzeba go rozpuścić. Nie bójmy się miodu skrystalizowanych. Krystalizacja to jest naturalny proces dla miodu. Miody, które krystalizują, świadczą między innymi o tym, że nie zostały przegrzane. Właśnie to jest, można powiedzieć, najlepszy miód, który już skrystalizował. Niestety, ale ludzie ogólnie szukają miodu lejkiego. On owszem będzie lejki, ale przez pierwsze tygodnie po wybraniu z ula. Później zaczyna się proces krystalizacji i taki miód właśnie jest najlepszy moim zdaniem do spożycia.
Pani doktor, dlaczego wolimy, jak miód się leje?
Powiem, że absolutnie zgodzę się właśnie tak z wcześniejszą wypowiedzią pana pszczelarza. Też czytałam wyniki badań konsumenckich, tak, z których wynika, że my jako konsumenci lubimy miód płynny, ale jak najbardziej jest to, czyli krystalizacja jest cechą naturalną. Wolimy miód płynny, ponieważ łatwiej jest nam go pobierać chociażby z opakowania, aczkolwiek właśnie po krystalizacji jesteśmy w stanie między innymi poznać, czy dany miód pośrednio jest dobrej jakości. To znaczy na przykład, jeżeli jesienią w sklepie znajdziemy na przykład miody mniszkowe, tak, a wiemy, że mniszek lekarski kwitnie wiosną. Jeżeli jesienią znajdziemy miody, które są jeszcze płynne, to powinna zapalić nam się lampka, że coś z tym miodem i z jego jakością może być nie tak.
Także bo on powinien być już wykrystalizowany.
Tak, miody rzepakowe krystalizują na przykład w około miesiąc, tak jak właśnie wcześniej tak pan pszczelarz wspomniał, to czasem jest to kilka tygodni, aczkolwiek jak najbardziej ten proces jest naturalny, nie bójmy się jego i świadczy on o tym, że jest to produkt właściwej jakości, który nie był podgrzewany do zbyt wysokiej temperatury.
Panie Mariuszu, czy w Polsce można wyróżnić gatunki pszczół?
Tak, jest bardzo dużo gatunków pszczół.
Mamy drobny problem. Panie Mariuszu, proszę bardzo. To jak z gatunkami
różnego rodzaju.
Mam prośbę do pani doktor, żeby na moment wyłączyć mikrofon. Wtedy będzie pan Mariusz słyszalny bardziej. Proszę bardzo. Małe zawieszenie. Halo, halo.
Tak, ja słyszę.
No właśnie, bo coś w ulu było za głośno i trochę nam pan spadł z anteny, a wiem, że jest pan niedaleko Pasieki. To problem związany z gatunkami pszczół.
Tak, z literatury, której zaciągnąłem wiedzę jakiś czas temu, ponad 200 gatunków występujących, gatunków pszczół miodnych występuje w Polsce. Najbardziej popularną, znaną w kraju jest tak zwana krainka. Jest to nasza rodzima pszczoła. Oczywiście są też wśród niej różne podgatunki, linie hodowlane tak zwane, wyselekcjonowane przez gospodarstwa zajmujące się wychowem matek pszczelich.
Krainka jest najlepsza, a zatem ma znak teraz Polska. W związku z tym no, polecamy tego rodzaju odmianę. Kwestia związana z krystalizacją i jak chcemy zrobić ten miód troszeczkę bardziej płynny, to co wtedy?
I najważniejszym aspektem jest nieprzegrzewanie miodu do temperatury 40-42 stopni. Powyżej tej temperatury, tak jak już było wspominane, miód ten traci właściwości, więc wstawiając słoik do letniej wody, która nie uzyskała 42 stopni, możemy go rozluźnić, możemy go rozgrzać w ten sposób, wróci on do postaci ciekłej. Niestety no, po jakimś czasie, znów wychładzając się, będzie znowu krystalizował i wracał do postaci stałej.
To wróćmy teraz do pszczół. Co zrobić, żeby było ich więcej? Są takie na przykład w sklepach miododajne mieszanki. Ale w pana opinii, jakiego rodzaju rośliny są najlepsze, aby pszczoły miały się czym pożywić, no i żeby było ich więcej, czyli pszczół w naszym otoczeniu?
No tutaj głównie bazujemy na pożytkach rolnych typowych, czyli tak jak było wspomniane, ten rzepak, gryka. Co prawda teraz coraz mniej już tych poplonów miododajnych jest wysiewanych przez rolników. Wcześniej one były wysiewane typu facelia, ogórecznik. Teraz jest trochę mniej tych pożytków poplonowych. Natomiast jeżeli chodzi o takie wysiewanie łąk kwietnych, jakichś kwiatków w naszych ogródkach, jak najbardziej to sprzyja, ponieważ no jak wiemy, nie mamy ciągłości kwitnienia tych wszystkich pożytków rolnych, więc takie zasadzanie kwiatków w naszych ogródkach daje to, że nie mamy tak zwanych dziur pożytkowych, czyli nasze pszczoły w pewnym momencie lata nie mają dostępu do nektaru, a takie ogródki, kwietne łąki, nasze kwitnące ogródki dają im możliwość taką przetrwania w tym momencie, kiedy nie mamy pożytków w dużej skali.
Czyli powinniśmy się troszeczkę w okolicy rozejrzeć. Jeśli mamy odpowiednie uprawy rolne, to starać się tak dobrać rośliny, by w tych przerwach między kwitnieniem tych no, dużych upraw, jednak te nasze ogródki też się pięknie w kolory pobudowały.
Zapomnieliśmy też o drzewach. Bardzo smaczny, popularny miód, którego każdy szuka, jest to miód lipowy. A jakoś niechętnie tak do końca sadzimy te lipy w naszych ogródkach.
No właśnie, zaczyna królować w naszych ogródkach, czy wokół tych ogródków przede wszystkim tuja, która, przypomnę, jest bardzo niebezpieczna. W związku z tym koło domów nie powinno się jej specjalnie sadzić. Tak między innymi radziła pani profesor Borawska. Pani doktor, czy sadzić i jak sadzić? Czy prowadziliście jakieś takie badania, które wiązałyby to nasze otoczenie przyrodnicze z jakością miodów, z liczbą owadów?
Przyznam szczerze, że tego typu badań jeszcze nie prowadziliśmy w naszym zakładzie, aczkolwiek wszystko przed nami. Jeżeli chodzi o to, jakie pożytki są istotne, to też zależy pod kątem, jakiego produktu patrzymy. Tak? Na przykład jeżeli patrzymy na propolis, to pole czy innego rodzaju rośliny. Jeżeli chodzi o miody pszczele, tak jak właśnie pan redaktor wspomniał, tuje też nie powinny być w naszym najbliższym otoczeniu. Powinny być to inne rośliny, tak, po które pszczoły, po nektar z których mogą sięgać. Ważne jest też to, że pszczoły są wierne pożytkom, tak? Czyli na przykład jeżeli na danym obszarze jest dla nich dobry pożytek, najlepiej w odległości, tak nawet do kilometra, dwóch kilometrów, to będą z tego pożytku zbierały nektar. Potem po zakończeniu będą przenosiły się na inne. Tak? Pszczoły są też, powiedzmy, doskonale zorganizowane, potrafią komunikować się między sobą, przekazując informacje o pożytkach, które znajdują się w najbliższej okolicy, i pszczoły nigdy nie fałszują. Tak? Jeżeli, powiedzmy, produkt końcowy jest niewłaściwej jakości, to znaczy, że tutaj musiał działać czynnik ludzki. A wracając do roślin, tak, które powinny znajdować się, to też chociażby, tak jak pan pszczelarz przed chwileczką wspomniał, tak, facelia błękitna, której na przykład wydajność miodowa jest podawana około 350-450 kg z hektara. Istnieją różnego rodzaju wykazy, tak, roślin miododajnych, które określają, jaka jest wydajność miodowa, jaka jest wydajność pyłkowa poszczególnych gatunków roślin, na przykład dla fascynatów pszczelarstwa. Ja na przykład zaczęłam interesować się pszczelarstwem kilka lat temu, tak, kiedy trafiłam na studia doktoranckie do Zakładu Bromatologii. Wiem, że jest wiele, wiele pozycji piśmiennictwa dotyczących pszczół i ich doskonałej organizacji oraz chociażby tak produktów pszczelich, i osoby, które chciałyby do swojego ogródka posiać albo posadzić nowe, ciekawe rośliny, mogą sięgać do tego typu publikacji, tak, chociażby takich, które są pisane w sposób przystępny, tak aby każdy mógł wybrać coś dla siebie.
No i teraz, jeśli państwo pozwolą, to zapytam pana Mariusza, ile kosztuje założenie pasieki? Jakie to jest poważne wyzwanie w pana opinii? Bo wiem, że pan niedawno te doświadczenia przeżywał.
No tak, jak każdy początkujący pszczelarz, zawsze zaczyna się od tego pierwszego ula. Aczkolwiek jak każdy inny hobby wciąga, to i zazwyczaj się nie kończy na pierwszym tym ulu jako na ostatnim. Koszt założenia pasieki, tutaj kwestia, jeszcze zanim dojdziemy do kosztu, to naprawdę musimy się grubo i mocno zastanowić, czy na pewno podołamy temu. Jakby nie było, jest to stworzenie żywe, tak jak mamy kota, psa, na którego byśmy się zdecydowali, tak samo musimy z pszczołami. Nie możemy je po prostu wziąć, postawić i cieszyć się, że latają. Tutaj pszczelarz jest takim opiekunem tych owadów i musi nimi się zajmować, naprawdę robić przeglądy, cały czas sprawdzać, jaki jest stan tej rodziny, więc tu musimy się zdecydować, czy na pewno chcemy zostać tym pszczelarzem. To jest najważniejszy aspekt. Jeżeli chodzi o koszty, no to jak każde specjalistyczne branża, no jest to kosztowna branża, no ul możemy kupić już pusty, o co prawda, bez ramek, bez niczego, już od 350-400 zł, to jest taki początek. Natomiast cała reszta, no to już jest jak w każdym hobby, no trzeba po prostu na początku włożyć tych pieniążków.
Nie da się samemu zrobić?
Można. Jeżeli ktoś ma chęci, to naprawdę w dzisiejszych czasach internet jest na tyle pomocny, że są zwymiarowane całe ule. Można poświęcić sobie czas i taki ul sobie skonstruować.
Można rodzinę pszczelą uzyskać od zaprzyjaźnionego pszczelarza, ale kupienie, czy jest możliwość kupienia takiej rodziny?
Tak, jak najbardziej są, można powiedzieć, typowo produkcje praktycznie.
Takie działy, gospodarstwa hodowlane, tak?
Tak, dokładnie, które zajmują się sprzedażą odkładów pszczelich, to fachowo się nazywa, jak również matek pszczelich danej rasy. Także u tych hodowców można jak najbardziej taki odkład pszczeli zakupić.
To ile taki odkład kosztuje?
No tutaj ceny się różnie wahają w zależności od pory roku. No wiadomo, że na wiosnę, kiedy pszczelarze najwięcej tych rodzin tracą, te ceny są wygórowane. Później one w trakcie sezonu spadają. No zaczynają się od 300-400 zł. Mniej więcej w tych cenach oscylują.
Czyli żeby móc kupić odkład, trzeba sporo pieniędzy odłożyć.
Niestety, no. Pszczoła miodna zaczęła być ceniona, no i nie tylko pod względem takim naturalnym, ale też cenionym finansowo.
Zwraca pan uwagę na to, że pszczoła jednak wymaga ciągłego zainteresowania, zagląda do ula, trzeba się wyposażyć w odpowiedni profesjonalny sprzęt, żeby można było taką właściwą opiekę sprawować.
Jak najbardziej. podstawowe narzędzia, które w ręku pszczelarz zawsze posiada, to jest ten podkurzacz, który dymi, to jest dłutko, rękawice z kombinezon. Wiadomo, nie podejdziemy do ula w krótkim rękawku. Przynajmniej pszczelarz, który dopiero zaczyna przygodę z tym, na pewno nie odważy się podejść do tego ula, otworzyć go bez kombinezonu czy też kapelusza pszczelego. Więc takie podstawowe narzędzia musimy mieć, żeby do tego ula w ogóle zajrzeć, zerknąć, co tam się dzieje.
Znacznie łatwiejsze jest hodowanie murarek. Można kupić specjalne domki, można pójść na trzcinowisko, dociąć sobie odpowiednie kawałki trzciny, nawiercić dziurki w kawałku drewna, no i zostawić. I wydawało mi się, że murarka od razu powinna się tam pojawić. Okazuje się, że podobnie jak z pszczołami, murarka musi odbyć swój cykl i no, trzeba się strasznie uzbroić w cierpliwość, panie Mariuszu.
Tak, murarka ogrodowa, tak i pszczoła miodna. Nie ma możliwości, żeby od razu ładnie postawić sobie ul, czy to dla murarki ogrodowej, czy dla pszczoły miodnej. Niestety musimy się uzbroić w cierpliwość. Kupując taki odkład, też nie spodziewajmy się, że w pierwszym roku już będziemy mieli jakiś tam miód. Owszem, może pod koniec sezonu, ale tak naprawdę taki odkład... Pszczelarz musi doprowadzić do siły, żeby ładnie nam przezimowało. Dopiero w następnym roku ta rodzina w pełni przezimowana, silna, może zacząć produkcję miodu. Tak samo jest z murarką ogrodową. Tak jak wspomniał pan redaktor, dopiero w następnym roku ona będzie praktycznie efektywną pszczołą w tym naszym domku dla pszczół.
Dziękuję Państwu bardzo za rozmowę. Na zakończenie jeszcze pytanie do pani doktor. Jeśli ktoś z gospodarzy, czy z hodowców, czy no, plantatorów chce stosować jakiekolwiek środki, to apelujemy, żeby jednak spojrzeć i stosować je w odpowiednim momencie.
Dokładnie tak. I na pewno rolnicy i na pewno pszczelarze, pszczoły będą wdzięczne za to, jeżeli wszystkie środki ochrony roślin będą stosowane zgodnie z zasadami. Tak, to jest kwestia kompromisu, tak, bo wiadomo, że każda strona ma swoje racje. Pszczoły dają nam tak wiele, dlatego musimy też o nie dbać.
Bo jak powiedział Albert Einstein, takie przynajmniej słowa mu się przypisuje, kiedy z efektów ekologicznych masowego wymierania pszczół, taki cytat właśnie się przytacza, kiedy z powierzchni ziemi znikną pszczoły, to człowiekowi pozostaną już najwyżej 4 lata życia. Warto o tym pamiętać i chronić pszczoły, zapewniać im odpowiedni pożytek, o co apelujemy i o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Naszymi gośćmi byli dzisiaj dr Anna Puścion-Jakubik z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Oraz pan Mariusz Wiśniewski z Podlaskiego Związku Pszczelarzy. Dziękuję bardzo. Słyszałem, że pan jest blisko pasieki.
Zgadza się jak najbardziej. No, takie pogodne dni zmuszają wręcz nas do tego, żeby na tej pasiece przebywać. Następuje już taki rozwój silny rodzin. Pierwsze pożytki już przekwitają, więc już niedługo, nawet już można powiedzieć, że jesteśmy w trakcie pierwszych miodobrań.
To jak tam po tej porannej, czy na porannej rozmowie z pszczołami? Cóż tam one nam powiedziały?
Otóż, powoli kończy się nam rzepak, mniszek przekwit, także pszczółki powoli się rozglądają za nowymi pożytkami, więc te pierwsze kwiatki, które będą wysiane w naszych ogrodach, już myślę, że niedługo nasze pszczółki odwiedzą.
I apelują właśnie o więcej kwiatów. Dziękuję bardzo Państwu za udział w programie. Ja Państwu także dziękuję za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.